Chciałbym, abyśmy otworzyli Boże Słowo, które zapisane jest w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale. Będziemy czytać pierwsze trzy wiersze. Ja zdaję sobie sprawę w 100%, że nie jestem w stanie w tych kilkunastu minutach, które dzisiaj mamy tego poranku, wyczerpać tematu, który poruszę, i będą rzeczy, które są oczywiste, o których nie powiem. Będą rzeczy oczywiste, o których będę miał możliwość powiedzieć. Ja wierzę, że Pan Bóg wykorzysta ten czas na to, abyśmy wspólnie razem pobudzili naszą wiarę, bo dzisiaj o tym chciałbym usłużyć. 11 rozdział listu do Hebrajczyków, będę czytał pierwsze trzy wiersze. Wiara jest podstawą spełnienia się tego wszystkiego, co jest treścią nadziei, przekonaniem o prawdziwości tego, co niewidzialne. Ze względu na nią starsi ludu otrzymali dobre świadectwo. Dzięki wierze pojmujemy, że wszystko, co istnieje w czasie i przestrzeni, zostało ukształtowane Słowem Boga, tak, że to, co widzimy, nie powstało z rzeczy widzialnych. Brat dzisiaj na początku również czytał Ewangelię Jana, pierwszy rozdział, który tak bardzo koresponduje z tym, o czym mówi autor listu do Hebrajczyków. I wiem, że czasami w takich amerykańskich filmach, które oglądamy, takich westernach starych, czasami pokazuje się kościoły, zbory, na zewnątrz których są takie informacje, banery. I w niektórych kościołach dalej się praktykuje taki zwyczaj. U nas w zborze w Piasku mamy na zewnątrz naszego zboru duży baner z cytatem z Pisma Świętego. Ale gdybyśmy dzisiaj mieli ludziom wokół nas coś takiego szczególnego powiedzieć, to patrząc na sposób, na który niektórzy ludzie żyją, to z pewnością powinni ubezpieczyć swoje życie od ognia piekielnego. Ponieważ wielu ludzi żyje bez Boga, wielu ludzi żyje bez wiary, wielu ludzi żyje bez poszanowania tego, kim jest Stwórca i Zbawiciel Wszechświata. Gdybyśmy taki baner mieli dzisiaj w tych trudnych czasach, czasach kryzysu przywództwa, czasach niepewności, w czasach tego, kiedy ludzie i politycy i świat próbuje nas przestraszyć, to z pewnością byśmy mogli powiedzieć, że chcielibyśmy ludzi, którzy żyją wokół nas, zachęcić do tego, aby zainwestowali w wiarę, która wzrasta. I o tej wierze tutaj mówi autor listu do Hebrajczyków. Nigdzie indziej w całej Biblii bohaterowie wiary nie zostali lepiej przedstawieni, jak właśnie w liście do Hebrajczyków. I to ma miejsce właśnie w tym 11 rozdziale. Ze względu na czas przeczytaliśmy tylko kilka wierszy z tego rozdziału. W tym rozdziale znajdują się osoby, które zostały wymienione z imienia, zostały wymienione z charakteru, zostały przedstawione w sposób bardzo realistyczny i zebrani w jedno miejsce, aby zachęcić nas, dzisiejszy Kościół, do tego, abyśmy pobudzali się do wiary. Do tego rozdział ten daje nam świadomość i wiedzę, że takich osób jest zdecydowanie więcej niż tylko te, które zostały wymienione tutaj z imienia. To bohaterowie, o których list i autor mówią albo wyrażają się w taki sposób, nie wymieniają ich z imienia i z nazwiska, ale wymieniają ich albo definiują ich jako oni, albo to są kobiety i mężczyźni, albo drudzy, albo inni, albo pozostali. Tak więc takich osób, które charakteryzowała ta wiara, z pewnością zdecydowanie jest więcej. A co łączyło te osoby? Wszystkie te osoby, które w tym 11 rozdziale są wymienione, kobiety i mężczyźni, wszystkie nie miały doskonałej wiary, ani idealnego życia, ale łączyła ich wzrastająca wiara w poznanie Boga. I to dzięki temu, że pomimo tego, że ich życie było, w ich życiu miały miejsce upadki i wzloty, to chcieli swoją wiarę kształtować zawsze poprzez życie godne Bożego człowieka. Chcieli w stanie być zawsze Mu służyć i dzięki tej wzrastającej i pobudzającej się wierze byli w stanie dokonywać wielkich rzeczy. Dlatego tutaj, w tym panteonie wiary, pojawili się w liście do Hebrajczyków. David Jeremiah, to jest taki amerykański pastor, którego od czasu do czasu lubię słuchać, w swoim jednym z kazań powiedział na temat tego fragmentu, albo na temat wiary, jedną z najostrzejszych broni naszego duchowego wroga jest przekonanie nas, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy, nie jesteśmy wystarczająco utalentowani i nie jesteśmy wystarczająco wyjątkowi, albo mamy zbyt burzliwą przeszłość, by Bóg nas mógł w jakimkolwiek sposób używać. A jednym z argumentów listu do Hebrajczyków jest przekazanie Tobie i mnie, dzisiejszemu Kościołowi, że Bóg używa wszelkiego rodzaju ludzi, strategii, pomysłów, aby realizować swoje Boże dzieło. I to nawet dzięki ludziom, którzy nie do końca są doskonali, którzy upadają, ale mają jedną cechę wspólną. Chcą, aby ich wiara w ich życiu wzrastała. Pierwsze 6 rozdziałów listu do Hebrajczyków przekonują nas, i czytaliśmy o tym przed pamiątką, o wyższości Chrystusa nad starodostamentowym kapłaństwem. Jego ofiary nad tym wszystkim, co przez setki i tysiące lat miało miejsce wcześniej. Że Chrystus jest wyższy niż kapłaństwo, Chrystus jest wyższy i ważniejszy niż Mojżesz i niż zakon. A kolejne rozdziały, od 6 i od 7 rozdziału dalej, mają przekonać nas, aby złożyć nadzieję w rzeczach niewidzialnych, nie w rzeczach tego świata, ale w Nim, w prawdziwym Chrystusie. I 3 słowa mają temu pomóc. To wiara, która ma stale w naszym życiu rosnąć. Autor listu do Hebrajczyków mówi, że naszą wiarę mają charakteryzować 3 bardzo ważne rzeczy. Przede wszystkim pewność, o czym czytaliśmy. Pewność to jest podstawa, przeświadczenie tego, że to, o czym mówi Boże Słowo, na pewno się spełni. Po drugie, przekonanie o tym, że to, co jest w Bożym Słowie, jest prawdziwe, jest realne i że to, czego doświadczali bohaterowie wiary, jest również możliwe, abyśmy ty i ja również tego doświadczali. I po trzecie, chlubne świadectwo. To wszystko, co łączyło tych bohaterów wiary, o których czytamy w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale, jest to, że oni mieli wszyscy chlubne świadectwo. Każdy z nich miał różne perypetie swojego życia, ale jedna rzecz ich łączyła. Mieli chlubne świadectwo. Tak więc to, do czego chciałbym dzisiaj nas zachęcić poprzez ten fragment Bożego Słowa, to jest to, abyśmy my jako Kościół mieli pewność, że to, co czytamy w Bożym Słowie, na pewno się spełni. I to, abyśmy mieli przekonanie, że to, co jest udziałem, albo było udziałem wierzących ludzi w Starym i Nowym Testamencie, może być również udziałem Twojego i mojego życia. I po trzecie, abyśmy byli przez te elementy zbudowani do tego w taki sposób przeświadczeni, abyśmy my jako wierzący ludzie wydawali chlubne świadectwo. Wydaje mi się, gdy czytam ten 11 rozdział i inne fragmenty Bożego Słowa dotyczące wiary, że najważniejszym ze wszystkich tych rzeczy jest chlubne świadectwo. Ponieważ chlubne świadectwo jest dowodem tego, że masz pewność i masz przekonanie do tego, czym jest Bóg i czym jest Jego Słowo. I w tym fragmencie, w 11 rozdziale, aż 4 razy autor tego listu mówi nam o tym, jak ważne jest, jak ważne i istotne w Twoim i w moim życiu jest chlubne świadectwo. To są wiersze 2, to są wiersze 4, to są wiersze 5 i wiersze 39 mówią o tym, że rezultatem mojej i Twojej wiary, mojej i Twojej pewności, Twojego i mojego przekonania jest chlubne świadectwo. I kolejne fragmenty tego listu potwierdzają opis wiary przedstawiony w pierwszych wierszach tego rozdziału. A fragment, który dzisiaj przeczytaliśmy, nie podaje nam co prawda definicji wiary, ale opisuje, co wiara czyni i opisuje to, jakie konsekwencje wynikają z wiary. Ale zanim się tym zajmiemy, chciałbym króciutko powiedzieć, czym na pewno wiara nie jest. Wiara, jak mówi list do Jakuba, 2 rozdział, 19 wiersz, nie jest wiedzą. W liście do Jakuba czytamy o tym, ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. Wiara nie jest wiedzą. Wiara to nie wiedza. Wiara to jest zupełnie coś innego. Tak więc wiara na pewno nie jest wiedzą. To nie jest wiedza, która nie zbawia. To nie jest świadomość, która nie powoduje żadnej zmiany w twoim życiu. Ponieważ efektem wiary, jak czytamy, musi być chlubne świadectwo. Możesz wiedzieć, ale jeżeli z tej wiedzy nie wynika nic, to demony również wiedzą i drżą. I co z tego? Nic z tego nie wynika. Tak więc wiara produkuje chlubne świadectwo. Tak więc wiara to nie wiedza. W Dziejach Apostolskich w 8 rozdziale, w 13 wierszu i potem od wiersza 18 do 21 chciałbym was przeprosić, ale nie będę czytał tych wszystkich fragmentów, bo ich jest sporo, ale mam nadzieję, że będę odwoływał się do naszej wspólnej wiedzy. Czytamy o Szymonie. Pozwólcie, że przytoczę ten fragment, 8 rozdział Dziejów Apostolskich. Uwierzył również sam Szymon. A kiedy przyjął chrzest, towarzyszył wszędzie Filipowi i zdumiewał się bardzo na widok dokonywanych cudów i znaków. Kiedy Szymon ujrzał, że apostołowie przez nakładanie rąk udzielali Ducha Świętego, przyniósł im pieniądze i powiedział: dajcie im mnie tę władzę, aby każdy, na kogo nałożę ręce, otrzymał Ducha Świętego. Niech pieniądze twoje przypadną razem z tobą, odpowiedział mu Piotr. Gdyż sądziłeś, że dar Boży można nabyć za pieniądze, nie masz żadnego udziału w tym dziele, bo serce twoje nie jest prawe wobec Boga. Tak więc po pierwsze, wiara nie jest wiedzą, bo wiedza nie produkuje dobrych uczynków, ale wiara to też nie jest oczekiwaniem doczesnych korzyści, tak jak Szymon. Nie można z wiary czerpać korzyści dla siebie samego. Bo wiara musi powodować to, że inne osoby będą czerpały z mojej i twojej wiary, której produktem są dobre uczynki. Tak więc wiara nie ma spowodować w twoim i moim życiu to, że ona jest dla mnie i dla siebie. Owszem, jest wiara, która prowadzi nas do zbawienia. Dzięki niej dostępujemy zbawienia, bo musimy uwierzyć w Jezusa Chrystusa i w Jego akt na krzyżu Golgoty. Ale wiara nie jest wiarą egoistyczną. Tak więc po pierwsze, wiara to nie wiedza. Po drugie, wiara to nie oczekiwanie korzyści dla siebie. A wiara musi być poparta świadomą decyzją. W Dziejach Apostolskich, w 26 rozdziale, w 27 wierszu, apostoł Paweł mówi do Agrypy: czy prorokom wierzysz? I odpowiada na to pytanie: wiem, że wierzysz. Ale ta wiara, którą miał Agrypa, nie była poparta decyzją, świadomą decyzją. Tak więc wiara to nie wiedza, wiara to nie czekanie na korzyści, które ja mogę z niej czerpać dla siebie, i wiara musi być poparta konkretną decyzją, świadomą decyzją, aby iść za Bogiem i produkować owoc na jego chwałę. I po czwarte, mam parę tylko tych fragmentów, czym wiara nie jest. Wiara musi być potwierdzona życiem, o czym powiedzieliśmy sobie wcześniej. W Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale, w wierszu 22 i 23, Pan Jezus Chrystus do ludzi, którzy Go słuchali, zwrócił się w takich słowach. Wielu mi powie w owym dniu: Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twojego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twojego imienia, nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twojego imienia? Wtedy oświadczę im: nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode mnie, wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Wiara musi być potwierdzona dobrym życiem. Produktem wiary, która zbawia, musi być owoc Ducha Świętego w twoim i w moim życiu. Tak więc mamy wiarę, która nie jest wiedzą, bo demony drżą i wiedzą o tym. Wiara nie może być czerpaniem korzyści dla mojego życia. To nie jest wiara, która zbawia. Wiara musi być poparta świadomą decyzją. Nie może być tylko przeświadczeniem o czymś, że coś istnieje. Musi być wiara, która produkuje owoc Ducha Świętego. Wiara niepotwierdzona życiem jest wiarą bezużyteczną. Wiara musi być w końcu oparta na mocy Boga. Powyższe przykłady mówią nam, że jest pewien rodzaj wiary, który może być produktem natury, który może być produktem naszego umysłu albo naszego intelektu, ale efekt tej wiary jest tak naprawdę żaden. Za tą wiarą nie idą żadne efekty, czyli wiara, która ma wiedzę, wiara, która nie produkuje decyzji o świadomym pójściu za Chrystusem, wiara, która nie powoduje, że nasze życie owocuje i wiara, która nie jest potwierdzona naszym dobrym życiem. A jest to wiedza, a nie wiara. Nie jest to wiara zbawiająca, tylko wiara pozostająca w naszej świadomości. Wiara zbawcza to taka wiara, która pochodzi od Boga i posiada trzy składniki, które uzupełnione własnym wysiłkiem lub edukacją, które nie są uzupełnione własnym wysiłkiem lub edukacją, ale duchowym światłem, tak jak czytaliśmy w Ewangelii Jana, i Bożą mocą. I do takiej wiary chciałbym dzisiaj każdego z nas zachęcić. Jakub w 2 rozdziale 14 wierszu właśnie neguje taką wiarę, której produktem tak naprawdę nie jest nic. Wiara intelektualna. Ale list do Hebrajczyków zachęca nas do tego, abyśmy naszą wiarę potwierdzali naszym codziennym chrześcijańskim życiem. Bernard Russell to taki człowiek, myśliciel, który powiedział o agnostykach, że to są tacy ludzie, którzy nie do końca potrafią się zdecydować, w którym kierunku pójść, bo jeśli mamy człowieka, który jest ateistą, to wiemy, że on z reguły neguje istnienie Boga i to, że dzięki niemu wszystko to, co wokół nas powstało dzięki jego słowu. Wierzący ludzie z reguły albo często wierzą w to, że za tym wszystkim, co nas otacza, stoi Bóg. Natomiast agnostycy to tacy ludzie, którzy tak siedzą troszeczkę okrakiem na płocie i nie wiedzą, w którą stronę tak naprawdę zejść. Ale Bóg chce zachęcić nas do tego, abyśmy nie siedzieli właśnie tak jak agnostycy na płocie, ale świadomie podjęli decyzję o tym, aby we wszystkim uwierzyć Bogu. I dzisiaj króciutko powiedziałem o tym, czym wiara nie jest. Chciałbym zachęcić nas do tego, abyśmy jako wierzący ludzie swoją wiarę pobudzali. Bo wiecie, wiarę można pobudzać. I o tym mówił ten list do Hebrajczyków. Ci ludzie, o których autor mówi, nie mieli idealnego życia, upadali, błądzili, ale w dalszym ciągu mieli tą chęć, aby do Boga wracać, aby pokutować, aby do Niego przychodzić i aby pobudzać swoją wiarę. I do tego chciałbym dzisiaj każdego z nas zachęcić, abyśmy pobudzali swoją wiarę. I tak jak w codziennym życiu, często jesteśmy zainteresowani tym, jak młodzi ludzie w szczególności, jak przyspieszyć internet, żeby szybciej te gry chodziły. Albo mężczyźni, jak zmniejszyć spalanie w swoim samochodzie, w jaki sposób jeździć, żeby te samochody, którymi jeździmy, były bardziej ekonomiczne. Albo jak ograniczyć zużycie prądu w naszym domu, bo jest bardzo drogi, albo gazu, albo wody. Tak również możemy zainteresować się tym, w jaki sposób pobudzić wiarę w naszym codziennym życiu. I tutaj w jaki sposób możemy tą wiarę pobudzać. Nie tą wiarę z wiedzy, nie tą wiarę, która do niczego nie prowadzi, nie tą wiarę, która nie powoduje dobrego, bogobojnego życia i nie jest efektem świadomej decyzji. W jaki sposób ty i ja możemy codziennie wiarę pobudzać? I tutaj Boże Słowo przychodzi z pomocą. W 10 rozdziale listu do Rzymian apostoł Paweł mówi, że wiara pochodzi ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. W taki sposób Ty i ja możemy pobudzać naszą codzienną wiarę. Nie ma innego sposobu, jak tylko to, aby wziąć tą księgę i regularnie ją studiować, regularnie myśleć o niej, regularnie do niej zaglądać. Nie chciałbym dać tutaj dzisiaj Wam recepty i powiedzieć codziennie o 7 rano 45 minut, bo dla kogoś to może być 15 w pracy, a dla kogoś może być to godzina wieczorem, a dla kogoś to może być 2 godziny co 3 dni. Nie ma idealnej recepty, nie chcę tutaj Tobie jej dać, bo wiem, że każdy z nas żyje innym życiem, ale chcę powiedzieć Tobie i mnie, że jeżeli chcesz, aby skutkiem wiary było dobre i pobożne życie, to pierwszy krok jest tutaj, w Bożym Słowie. Takim w każdym razie pierwszy element tego, w jaki sposób możemy pobudzać wiarę, to przez słuchanie. I tutaj pojawia się ten taki właśnie czynnik intelektualny, kiedy my musimy chcieć zrozumieć, co czytamy, co się do nas mówi, jaki język został wykorzystany, słownictwo, które jest użyte. To wszystko musi być zrozumiałe i intelektualnie absorbowane. Dlatego mamy na przykład, nie wiem, co chwilę teraz w naszym języku polskim pojawiają się nowe tłumaczenia Biblii. Ja mam inne, wiem, że Wy też korzystacie z innych. A czemu to służy? Dlatego, aby język, który jest tutaj użyty, był zrozumiewany przez ludzi, którzy żyją w tym czasie. Już wielu słów w starszych Bibliach młodzi ludzie nie są w stanie zrozumieć. Dlatego pojawiają się nowe tłumaczenia. Więc po pierwsze, tak jak możesz pobudzić, przyspieszyć internet, zmniejszyć spalanie, zużycie wody i tak dalej, w taki sam sposób możesz pobudzić swoją wiarę, a wiarę możesz pobudzić poprzez słuchanie Bożego Słowa i regularne słuchanie tego Słowa. W Ewangelii Mateusza Pan Jezus Chrystus w 9 rozdziale czytamy takie słowa, 28-29 wiersz. Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do Niego, a Jezus ich zapytał: wierzycie, że mogę to uczynić? Oni odpowiedzieli Mu: tak, Panie. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: według wiary waszej niech wam się stanie. To jest taka właśnie wiara, która wynika ze słuchania. To po pierwsze. Po drugie, sprawcą naszej wiary może być przekonanie, tak jak o tym wcześniej czytaliśmy i mówiliśmy, że Jezus Chrystus wszystko może. Przyjdź do Niego. W pierwszym liście do Koryntian apostoł Paweł w 12 rozdziale, kiedy mówi o różnych przykładach darów Ducha Świętego, mówi o tym, że innemu jest również dany dar wiary w tymże duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym duchu. Sprawcą wiary jest Duch Święty. I tylko każdy z nas może przyjść do Pana Jezusa Chrystusa i prosić Go, tak jak uczniowie prosili: Panie, dodaj nam wiary. Tak więc, jeśli chcemy mieć wiarę, której efektem będą owoce Ducha Świętego, musimy tą wiarę pobudzać poprzez słuchanie i regularne studiowanie Bożego Słowa. Po drugie, poprzez przekonanie do tego, że Jezus Chrystus może wszystko. I to właśnie On może pobudzić Twoją wiarę. Tylko musisz do Niego chcieć przyjść. Tak jak kupujemy przyspieszacze internetu, tak jak kupujemy urządzenia, które mają generować mniejsze straty, docieplamy nasze domy, tak my odpowiedzią na to, aby nasza wiara była efektywna i produktywna, jest to, aby każdy z nas w tych swoich słabościach, brakach i niedostatkach, które każdy z nas ma, abyśmy przyszli do Niego i prosili Go o to: Panie, dodawaj nam wiary, takiej wiary, której owocem będą, które będą owoce. I po trzecie, możemy się o wiarę modlić. Wiara czynienia cudów to nie ta sama wiara, która zbawia, ale musi być to wiara usprawiedliwiająca, połączona z upamiętaniem. Wiara nie może być tylko taka pasywna, czyli taka, której mamy świadomość istnienia, ale musi być taka dynamiczna, to musi być wiara pobudzana, to musi być wiara, która będzie non-stop produkowała owoc. Możemy się o taką właśnie wiarę modlić. Panie, dodaj nam wiary. Tak więc, czym jest prawdziwa wiara? W chrześcijańskim credo, które znamy często, ono się właśnie rozpoczyna od tych słów wierzę. Tak więc wiara to taka wiara, która pochodzi od Boga, która wynika z Bożego Słowa, która jest ze słuchania. To wiara, której sprawcą może być przekonanie, że Jezus Chrystus wszystko może. I to wiara, która jest ciągłym i stałym pobudzaniem poprzez modlitwę próśb do Boga o to, aby nam ją dawał i aby ją wzmacniał. Apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza w 4 rozdziale w 7 wierszu mówi: dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, a wiarę zachowałem. Tak więc on mógł, tak więc i my również będziemy mogli żyć takim samym życiem, pomimo tego, że mamy niedobory, mamy niedostatki. Bo biblijna wiara to nie ślepy optymizm, to nie jakaś nadzieja, która jest mglista, to nie intelektualne poznanie, o którym mówiliśmy, to nie wiedza albo przekonanie, to nie wiara w przesądy. Prawdziwa wiara to posłuszeństwo Bożemu Słowu, niezależnie od okoliczności, które czasami mogą być trudne i niezależnie od konsekwencji. Bóg mówi, tak pobudzamy swoją wiarę, my słyszymy, my ufamy Jego Słowu i działamy według tego Słowa, niezależnie od konsekwencji. Tym jest ta wiara, która zbawia. I gdybym mógł w jakikolwiek sposób podsumować to, czym się chciałbym z wami dzisiaj podzielić, to właśnie jest to jedno zdanie. Bóg mówi poprzez słowo swoje, my słyszymy, ufamy temu słowu i działamy według tego słowa, niezależnie od konsekwencji. Do takiej wiary chciałbym dzisiaj nas zachęcić. Przedmiotem naszej wiary powinno być nasze codzienne chodzenie z Bogiem, o czym mówi drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 7 wiersz. Przedmiotem naszej wiary powinno być stałe wzmacnianie naszej wiary. Przedmiotem naszej wiary, jak mówi Rzymian 15:13, powinna być ciągła radość w wierze. Wiara daje nam wiele możliwości zrozumienia tego, co robi Bóg i również tego, co dzieje się wokół nas. Mam nadzieję, że nie jesteście zapokojeni tym, co się dzieje wokół nas. Bo wiecie, w czasach ostatecznych będzie lęk bezradnych narodów. Pojawi się kryzys przywództwa. To są rzeczy, o których mówi Biblia. I wiara, którą my jako Kościół powinniśmy mieć, to wiara, która powie, no tak, będzie zamieszanie, będą niepokoje, ludzie będą się bali, ludzie będą bezradni, nie będą wiedzieli, do kogo pójść i gdzie uciekać. Ale my jako Kościół powinniśmy mieć taką wiarę, która właśnie będzie polegać na Bogu. To jest wiara, której owocem jest czyn. Oswald Sanders, również bardzo go lubię, powiedział, że wiara pozwala nam widzieć przyszłość, jakby była teraźniejszością i postrzegać rzeczy niewidzialne, jakby były widzialne. To są rzeczy, które Bóg przygotował dla Kościoła i do takiej wiary chciałbym każdego z nas dzisiaj zachęcić. Doświadczenie czy sprawdzanie naszej wiary to tylko test, w którym miejscu jesteśmy. Bo czasami, tak jak apostoł Paweł pisze, że na krótko, gdy trzeba, jesteśmy ciemiężeni, prześladowani, aby nasza wiara była przetestowana. Ponieważ produktem Twojej i mojej wiary, niezależnie od okoliczności, powinien być owoc zgodny z Bożym Słowem. Tak więc, drodzy bracia i siostry, Bóg nie szuka doskonałego życia Twojego i mojego. Bóg nie szuka doskonałego charakteru, bo tacy nie jesteśmy, ale szuka tych osób, którzy wierząc w Jego obietnicę, będą przejawiali chęć, aby pobudzać na nowo swoją wiarę. Aby szuka ludzi, którzy będą mieli wiarę, która będzie potwierdzona chrześcijańskim życiem. Bóg szuka osób, które będą kształtowały swoją wiarę, która jest niczym innym, jak zaufaniem w Boże obietnice, w Jego wiarygodność, co do rzeczy, które nadejdą, których oczekujemy. I to wiara, która przejawia się w świadectwie życia, w świecie pełnym chaosu. Czy jesteś gotowy dzisiaj żyć takim życiem wiary? Czy jesteś gotowy na to, aby swoją wiarę pobudzić poprzez słuchanie Bożego Słowa, poprzez akceptowanie, że Chrystus w swoim życiu może wszystko? Czy jesteś gotowy, aby modlić się o taką wiarę, której produktem będzie dobre świadectwo w świecie pełnym chaosu? Wiara, o której dzisiaj czytaliśmy, pokazała troszeczkę nam strukturę tej wiary. Podstawową naturą wiary jest pewność. Związek z tą naturą, czyli z tą pewnością, to jest przekonanie, a efekt tej wiary to jest dobre i chlubne świadectwo. Dlatego Piotr pisze do zborów: dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Do takiej wiary chciałbym dzisiaj ciebie i mnie zachęcić. Nie wiary, która jest produktem intelektu, ale wiary, która ufa w Boże Słowo, jest przekonana do Jego wartości i której efektem jest dobre chrześcijańskie życie, życie owoc ku Jego chwale. Mam nadzieję, że dzięki Bożemu Słowu dostrzegamy zaletę posiadania wiary, która zbawia, i posiadania wiary, która przynosi owoc ku Jego chwale, abyśmy nie musieli żyć w niepewności i w strachu, ale abyśmy w nadziei i w pewności oczekiwali rzeczy, które dla Ciebie i dla mnie przygotował nasz Pan, Bóg i Zbawiciel Jezus Chrystus. Jemu niech będzie chwała. Amen. Amen.